Jest 9.30, zapraszam na audycję Ludzie i Pieniądze, a w studio Radia Gdańsk Dominik Pieczewski, Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów, Łukasz Brzeziński, iLogic, ale znana firma pod marką portalu Moja Norwegia, który prowadzi. Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jak się przyglądamy gospodarce, bardzo ważnym wydarzeniem jest to, co się wydarzyło na Bliskim Wschodzie. Przypomnijmy, w sobotę zbombardowane pola naftowe w Arabii Saudyjskiej i oczywiście skutki na giełdach towarowych natychmiast widoczne. Ropa drożała w pierwszej chwili o 20% niemal. Później te wzrosty cen były znacznie niższe. Emocje wyhamowały, natomiast nadal ten wzrost wynosi około 8%, dzisiaj otwarcie na giełdach znowu niepokojące. I teraz pytanie, z jednej strony lubimy mówić o milionach elektrycznych samochodów, lubimy mówić o tym, jak ważne są hybrydy, że całe kraje odchodzą od zwykłego napędu dieslowskiego czy paliwa, ale jak przychodzi do takiego kryzysu, to się okazuje, że to paliwo to nadal to jest krwioobieg światowej gospodarki. My przeceniamy znaczenie branży elektrycznej w motoryzacji, czy po prostu ta panika to jest taka panika psychologiczna?
Znaczy, trzeba by tu zwrócić uwagę na to, że zamachy dotyczyły tak naprawdę 5% obecnej produkcji ropy naftowej, więc to jest...
Terenów, gdzie tyle jest generowane, tak.
Terenów, gdzie to jest generowane, więc to jest w skali jakby świata, no jeśli spada nam produkcja o 5% jakiegokolwiek produktu, no to wiadomo, że przy tym samym zapotrzebowaniu cena rośnie. Ja troszeczkę sytuację postrzegam inaczej z punktu widzenia chociażby rynku norweskiego, na którym funkcjonujemy. Niesamowicie to się od razu odbiło na kursie korony, która ostatnio spadała mocno, a jakby ta sytuacja w kraju, który jest mocno związany, produkt krajowy brutto jest mocno związany z ropą naftową, poszybowała. Jednak to, co się obecnie dzieje, jakby ceny ropy i inne czynniki mogą, no po prostu mnóstwo czynników jest destabilizujących rynki, tak więc no to jest kolejne zdarzenie, które pokazuje, jak jesteśmy mocno uzależnieni od takich surowców tradycyjnych.
Pierwsza rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, jeżeli chodzi o Pana pytanie, to ta kwestia postrzegania samochodów elektrycznych. Ja myślę, że my nie przeceniamy tych samochodów elektrycznych, ale ich nie doceniamy i jeszcze nie robimy zbyt dużo, żeby jednak te kwestie bilansu energetycznego, dywersyfikacji tej energetyki zrobić. A druga
Czyli rzecz, benzyna i diesel cały czas są królami, tak?
Dokładnie. A druga rzecz to jest ta panika psychologiczna, o której Pan wspomniał. Jednak wydaje mi się, że to, co będzie się działo teraz na rynkach, zależy głównie od interpretacji tego wydarzenia, czyli w jaki sposób giełdy, w jaki sposób też czołowi politycy zinterpretują i co będą robić ze swoimi interpretacjami tych wydarzeń. I od tego będzie zależało, czy na rynkach będzie spokojnie, czy wręcz przeciwnie.
No i też będzie chyba od reakcji amerykańskiej, bo wiadomo, że w pierwszej chwili tutaj były podejrzenia, że to jemeńscy partyzanci, ale Amerykanie palcem pokazują, odpowiada za całą akcję Iran. No i pytanie chyba, jak zachowa się teraz Donald Trump? To będzie miało znaczenie?
Tutaj cisza. Oczywiście, że ma to znaczenie i jakby każde takie zdarzenie może mieć nieoczekiwane skutki. I tutaj ciężko jest tak naprawdę przewidzieć, co może się wydarzyć i też rodzą się przy okazji obawy. No ale nie chciałbym tutaj napawać jakimś pesymizmem, więc znaczy, poczekamy, zobaczymy.
Reakcja Trumpa jest dosyć zrozumiała, ponieważ sama polityka zagraniczna Trumpa dosyć mocno angażuje się w sprawy Bliskiego, zresztą Dalekiego Wschodu również. W związku z tym to jego zaangażowanie w te kwestie nie dziwi i pewnie będzie mocno do samego końca jego kadencji.
No a z drugiej strony trochę przerażającą rzeczywistość mamy, jeżeli tweety prezydenta no nawet tak potężnego państwa jak Stany Zjednoczone mogą decydować o cenach ropy na całym świecie, ale rzeczywiście będziemy się tej sytuacji bardzo mocno przyglądać. Zmieniamy temat. Panowie, jeden z banków, Bank Millennium, publikuje co jakiś czas taki indeks nowoczesności czy indeks innowacyjności i tutaj bardzo dobra pozycja województwa pomorskiego. Jesteśmy na 4. miejscu w Polsce. Co ciekawe, ten indeks jest oparty nie na takich badaniach czy pewnym postrzeganiu, natomiast tutaj są twarde dane uwzględniane, chociażby takie jak wydatki na badania i rozwój, liczba studentów, liczba zatrudnionych w sektorze właśnie badania i rozwój, liczba patentów uzyskanych przez firmy z danego regionu, więc można powiedzieć, że to są twarde dane, chociaż oczywiście zawsze można różnie oceniać ich dobór. Najbardziej innowacyjne mazowieckie, na 2. miejscu małopolskie, na 3. dolnośląskie i 4. pomorskie. 4. miejsce to spełnia nasze aspiracje, chcielibyśmy jeszcze wyżej. No, przegoniliśmy Śląsk, Wielkopolskę. Ale czy to dobrze, czy nie? Mówi się w sporcie, że 4. miejsce, czyli pierwsze poza podium, to jest to najbardziej frustrujące.
Można powiedzieć, że jesteśmy w pierwszej piątce zawsze i to już dużo lepiej brzmi. Ja bardziej się zastanawiam nad tym, kto tak naprawdę stoi za tą innowacyjnością. Czy to są polskie firmy, czy to są zagraniczne korporacje, czy to są też urzędy, bo też mają bardzo duży wpływ na to, jak nasza rzeczywistość i ta innowacyjność jest wdrażana. Bo łatwo się mówi o innowacyjności, to jest takie słowo, które jest dosyć ostatnio popularne, ale no, trzeba właśnie dokładnie się zastanowić, co za tym stoi. Więc no, jakby cieszę się z tej naszej pozycji, tylko no, trzeba sobie przeanalizować, co dokładnie możemy zrobić, by iść do przodu jeszcze.
Tak, myślę, że tutaj znowu pojawia się kilka kwestii. Po pierwsze, nakłady pieniężne, które są w danym województwie przeznaczane na innowacje. Druga rzecz, myślę, że ten wynik będzie poprawiony w przyszłym roku, czy też w przyszłych latach, jeśli poprawi się kwestia liczby patentów, prawda? Bo w tej kwestii akurat województwo pomorskie jest najsłabsze z tych czołowych województw, więc...
To podajmy tą liczbę, bardzo mało, 49 patentów w ciągu roku na tak duży region, to chyba rzeczywiście trochę, tutaj jednak liczba wstydu trochę.
Tak jest, więc miejmy nadzieję, że to się poprawi. Zresztą z tego co wiem, są wprowadzane działania, które mają na celu to poprawę tego stanu rzeczy. Ja mam też nadzieję, że te kwestie dotacji i pieniędzy, które idą na innowacje, również dotkną inne województwa, bo jak spojrzałem sobie na te mapy innowacyjności w Polsce, to mam nadzieję, że wreszcie Świętokrzyskie na przykład wyjdzie z tej stagnacji, z tego 16 miejsca i poprawi swój wynik w przyszłych latach.
Mówiliśmy o czołówce rzeczywiście, natomiast jak wygląda końcówka tej listy? 16 Świętokrzyskie, 15 Lubuskie, 14 Warmińsko-Mazurskie. A panowie, a przy okazji, bo kilka czynników wpływa na to, jak są postrzegane te regiony. Myśmy przez całe lata pozbawieni A1, mówiliśmy o pewnym wręcz wykluczeniu logistycznym Pomorza. Teraz mamy A1, mamy bardzo dynamicznie rozwijające się przeładunki w portach. Mamy lotnisko, które też ma bardzo dobre wyniki. Czy od tej strony logistycznej nadal można mówić o wykluczeniu Pomorza, czy tu już tak naprawdę jesteśmy w innej rzeczywistości i niewiele jest do poprawiania?
Na pewno jest lepiej, to się zmieniło, nie możemy tego negować, jednak wciąż jest dużo do zrobienia, chociażby taka nasza tutaj lokalna infrastruktura. Każdy z nas rano doświadcza pewnie korków i wie, jaka to jest też strata czasu. Znane powiedzenie jest takie, że jeśli miasto stoi, to się nie rozwija. I
tutaj, w samochodzie się jednak nie pracuje, tak?
No, można odebrać telefon i powiedzieć, że się spóźnię do pracy. Albo zadzwonić. Więc to jest bardzo ważny czynnik. Na pewno dużo do zrobienia jest w tej sferze. No, rozwija się nam tutaj lotnisko też mocno, więc liczba połączeń sprzyja też nie tylko turystyce, ale też rozwojowi tutaj regionalnemu, bo inwestorzy chętniej przylatują, odwiedzają nasze miasto i decydują się na inwestycje tutaj, więc ta sprawna komunikacja na pewno ułatwia, aczkolwiek no, jest dużo, dużo jeszcze do zrobienia.
Natomiast myślę, że nie wydarzyło się chyba w żadnej sferze tak dużo, jeżeli chodzi o Pomorze, jak właśnie ta kwestia dostępu, bo tak jak pan wspomniał, zarówno kwestia portów, jak i lotniska, jak i kolei, jak i autostrady, to są, że tak powiem, wielokanałowe, wielopłaszczyznowe działania, które w ostatnich 5-10 latach naprawdę wzmocniły naszą pozycję w skali krajowej, jak i europejskiej.
A panowie...
Z własnego doświadczenia, jedynie co widzę podczas rekrutacji, prosta rzecz, bardzo dużo do nas spływa aplikacji z miast takich jak Wrocław, Kraków. Ludzie chętnie się chcą przenieść do Trójmiasta, ze względu też na standard...
Dobre miejsce życia, do życia, tak?
Ze względu na wysoki standard, wyższy standard życia, nie wiem, świeże powietrze, ale też ze względu na infrastrukturę, gdzie są miasta jednak, gdzie jest troszeczkę gorzej niż w Gdańsku.
A panowie, jednym z kryteriów, jak się wydaje, bardzo ważnym jest kwestia dostępu właśnie do wykształconych pracowników i dobrze rozwiniętej bazy edukacyjnej. Czy my tu rzeczywiście już osiągnęliśmy top i nie da się nic więcej zrobić? Bo jak patrzymy na nawet, ja nie mówię o światowych, ale ogólnopolski ranking uczelni, no to oczywiście mamy Uniwersytet Medyczny, oczywiście mamy Politechnikę Gdańską, która jest bardzo wysoko w tych rankingach. Natomiast tak powiedzmy ogólnie pozostałe uczelnie jednak trzymają się środka tego rankingu, a ta kwestia wykształconych absolwentów, ona dla rozwoju gospodarki, tej gospodarki innowacyjnej, no chyba jest kluczowa.
Jest kluczowa, natomiast tak jak tutaj kolega wspomniał, jest jednak tak, że transport, czy też kwestia dostępu do Gdańska jest na tyle dobra, że teraz nawet jeżeli ktoś skończy inne uczelnie, może śmiało się tutaj przeprowadzić. Ja również pracując w rekrutacji też tego doświadczyłem, że pomimo, że niektóre osoby mieszkają właśnie we Wrocławiu, w Krakowie, czy w jakichkolwiek innych miastach bardziej na południu Polski, to z chęcią przyjeżdżają do Gdańska, więc o ile zgadzam się, że kwestia poziomu naszych uczelni pozostawia dużo do życzenia, to wydaje mi się, że pod kątem tej innowacyjności naszego regionu nie ma to aż tak dużego znaczenia.
Może jeśli chodzi o innowacyjność, to do końca bym się nie zgodził, no jednak ten nowy narybek, ten młody narybek, który jakby wchodzi na rynek pracy, no odgrywa bardzo dużą rolę, gdzie ci ludzie zasilają firmy lokalne.
Niestety, dobrze by było, żeby to byli lokalni absolwenci? Lepiej byśmy się z tym czuli, czy dzisiaj to ma mniejsze znaczenie?
Ma mniejsze, bo jakby jest większa mobilność pracowników, szczególnie młodych, którzy nie mają problemu z tym właśnie, żeby zmienić swoje życie diametralnie, przeprowadzić się w zasadzie z dnia na dzień z Wrocławia do Gdańska, ale no wciąż tutaj jakby ten lokalne środowiska jakby mają znaczenie i ktoś, kto chce sobie, przyjeżdża na studia do Gdańska i liczy związać sobie życie z tym miastem, no na pewno patrzy na to, jak tu będzie mu się żyło i co będzie mógł w przyszłości w tym mieście robić. Bardziej bym zwrócił uwagę znowu na to, czy to są, gdzie ma możliwości rozwoju, czy ma w lokalnych korporacjach, czy w lokalnych firmach, które tworzą innowacyjne produkty. To odgrywa niesamowitą rolę, gdzie ten człowiek na początku swojej kariery trafi, bo jakby uczelnia to jest jedno, gdzie zdobywa podstawową wiedzę, która pozwala mu wykonywać
dany zawód. Ale to doświadczenie zawodowe, tak?
Dokładnie. Doświadczenie zawodowe ma niesamowite znaczenie, rzutuje na dalszą karierę. Tak więc...
No i panowie, jeżeli mówimy o tym, że to doświadczenie zawodowe, Między innymi Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów organizuje Leadership Conference poświęconą biznesowi 4.0. Przypomnijmy, biznes 4.0, czy każde określenie, stocznia 4.0, fabryka 4.0 oznacza już tak naprawdę działalność cyfrową w ogromnej mierze zautomatyzowaną. No i chcecie Państwo opowiedzieć, jak polskie firmy są przygotowane do tej działalności w sferze cyfrowej. Tutaj są powody do optymizmu, czy jeszcze nie?
Myślę, że tak, ponieważ po pierwsze dużo firm już zdaje sobie sprawę z tego, jaka przyszłość ich czeka i że ta automatyzacja procesów biznesowych i innego rodzaju obszarów działalności biznesowej jest czymś, co już zaczyna się dziać na naszych oczach. Jeżeli chodzi o konferencję i to, o czym będziemy na niej mówić, będziemy prezentować między innymi właśnie wyniki badania na temat tego, jak firmy są przygotowane, jak firmy do tego podchodzą. Jeżeli chodzi o takie ogólne wnioski, wyniki z badania, to po pierwsze jednak ta doraźność celów jest widoczna. To znaczy, jeżeli zapytać osoby na wyższych stanowiskach w firmie, na jakie obszary będziecie przeznaczać w chwili obecnej pieniądze, jeżeli chodzi o wdrażanie metodologii Industry 4.0, no to pierwsza rzecz, która się pojawia, to cyberbezpieczeństwo. Czyli to jednak to bezpieczeństwo firmy ma w chwili obecnej największe znaczenie pod kątem tego, gdzie można te pieniądze przeznaczyć. Druga rzecz, na którą chcą przeznaczyć pieniądze na firmy działające w Polsce, to jest automatyzacja procesów biznesowych. Czyli znowu...
Ale produkcji, czy też tego, co się dzieje na zapleczu?
W pierwszej kolejności produkcji, czyli jeżeli spytamy już o konkretne obszary działania firmy, to w pierwszej kolejności pojawia się produkcja, a w drugiej logistyka. Działy takie jak kadry, księgowość pojawiają się na ostatnich miejscach, co wydaje mi się, że wynika bardziej z takiej percepcji tego, jakby, gdzie powinniśmy więcej w ogóle przeznaczać pieniędzy, ponieważ wbrew pozorom księgowość, kadry są również miejscem, gdzie łatwo wdrożyć rozwiązania 4.0 i zoptymalizować koszty, które tam się pojawiają.
Z takich kontaktów biznesowych z Norwegią to podejście cyfrowe, automatyzacja, to rzeczywiście w tamtejszej gospodarce jest już dzisiaj widoczne?
Już było widoczne za czasów, kiedy ja miałem pierwsze kontakty biznesowe gdzieś 15 lat temu, gdzie chociażby prosta rzecz, bardzo moje duże było zdziwienie, kiedy, nie wiem, w 2005 roku jechałem autostradą i nie musiałem uiszczać opłaty ręcznie, tylko po prostu została automatycznie ściągnięta z mojej karty po odczytaniu do tablic rejestracyjnych.
No u nas teraz wprowadzamy to rozwiązanie na A1, tak? No jest wprowadzone, ale od niedawna.
No dokładnie, to rozwiązanie już funkcjonuje tam od lat i to są takie proste rzeczy, które mają na celu w sposób zautomatyzowany, może nie wyeliminowanie człowieka, czynnika ludzkiego, pracy człowieka, a lepsze jego wykorzystanie, gdzie jeden człowiek może wykonać
nadzorować więcej procesów, tak?
I wykonać lepszą pracę po prostu, gdzie już nie trzeba obsadzać tych budek na autostradach pracownikami, a ci ludzie mogą pracować w administracji lub jedna osoba może się zajmować się tylko monitorowaniem maszyn. Tak więc tam bardzo widać. Ogólnie się mówi, że to jest innowacyjny kraj z jednym zastrzeżeniem, że innowacyjność w Norwegii nie jest tworzona, a jest kupowana. Jakby firmy norweskie i same państwo jest po prostu bardzo dobre w znajdowaniu technologii, które adoptują później u siebie i co się sprawdza.
No ale w globalnej gospodarce można tak działać, ale pytanie dla mnie jest fundamentalne, jak mówimy o tej gospodarce 4.0, bo oczywiście każdy z nas powie tak, jesteśmy za, chcemy, niech to się automatyzuje, niech będzie lepiej, bezpieczniej, mądrzej, ale tak naprawdę czy polskie firmy na tym etapie rozwoju stać na poważne inwestycje w tej dziedzinie? Jeżeli porównujemy sytuację także kapitałową polskich firm, na przykład w porównaniu z firmami norweskimi. Łukasz Brzeziński przed chwilą powiedział, że Norwegów stać na to, żeby każdą technologię ze świata, która im się zamarzy, kupić gdziekolwiek, wdrożyć, Norwegów na to stać. Polskie firmy, jeżeli porównujemy z niemieckimi, holenderskimi, norweskimi, są słabsze kapitałowo, co jest jakby oczywiste, co wynika z uwarunkowań historycznych. I czy nas stać na to, żeby taką rewolucję głęboką, szybką w tej chwili prowadzić?
Że tutaj pojawiają się dwie kwestie rzeczywiście. Pierwsza to jest kwestia kapitału, a druga kwestia to jest kwestia, znowu, że tak powiem, psychologii zarządzania, czyli podejścia do tego tematu w ogóle, jeżeli chodzi o naszą mentalność. Jeżeli chodzi o kwestie kapitałowe, to tak, biznes 4.0 póki co jest drogi i też zajmuje dużo czasu. To znaczy, gdybyśmy wzięli firmę produkcyjną kilkusetosobową i chcieli tam wprowadzić realne procesy związane z biznesem 4.0, to ich wdrożenie zajmie 2-3 lata. Zazwyczaj w firmach produkcyjnych myśli się bardziej doraźnie, to znaczy nie myśli się, co będzie za 3-5 lat, a bardziej myśli się o tym, jak zamknąć rok.
Następny kwartał.
Jak zamknąć następny kwartał, dokładnie to. No i tutaj pojawia się właśnie ta kwestia tego podejścia mentalnego, które też przebija przez wyniki naszego badania. To znaczy pierwsza rzecz, jeżeli chodzi o takie zagrożenia czy wyzwania związane z wdrażaniem tych procesów, to jest pierwsza rzecz, która się pojawia, to to, że osoby zarządzające nie są pewne, czy to im się zwróci. Czyli biznes 4.0 póki co jest jeszcze na tyle enigmatyczną rzeczą, że jeszcze nie wiadomo, czy warto w ogóle w to ładować pieniądze, a skoro to kosztuje duże pieniądze, to w związku z tym warto się zastanowić.
Czyli to jest postrzegane jako działalność ryzykowna jednak, tak?
Tak. I druga rzecz, która się pojawia, to znaczy, jeżeli pytamy na przykład osoby zarządzające, jakie kompetencje są najważniejsze przy wdrażaniu Industry 4.0, to jest to jednak zarządzanie zmianą. I myślę, że my, mam na myśli tutaj polskie firmy, polski kapitał, mamy jeszcze dużo do zrobienia właśnie w umiejętnym zarządzaniem zmianą, zarówno w firmie, jak i bardziej globalnie w całym naszym kraju, więc to są takie wyzwania, które w chwili obecnej przed nami stoją.
A z punktu widzenia obaw ludzi, pracowników, no każdy może się zafrapować, no będzie robot spawający albo robot skręcający śrubki 7 razy szybciej niż pracownik. Co to znaczy dla rynku pracy?
W mojej opinii jest małe ryzyko. Oczywiście, że jakby rynek nagle, z rynku znikną pewne stanowiska pracy, ale miejsca pracy, ale też no, żyjemy teraz w czasach, gdzie tak naprawdę jest rynek pracownika i jest bardzo duże zapotrzebowanie w wielu branżach.
Czyli łatwość przekwalifikowania się?
Tutaj może odegrać bardzo dużą rolę właśnie ta elastyczność pracowników, ale też ten biznes, przemysł i rewolucja przemysłowa 4.0 też ma na celu lepsze wykorzystanie zasobów. To nie zawsze się musi kojarzyć z redukowaniem miejsc pracy, ale też z lepszym wykorzystaniem obecnych zasobów, tak więc i rozszerzeniem swojej działalności.
Tutaj... Tak, takim dobrym przykładem, przepraszam, że wejdę, ale dobrym przykładem we wdrożeniu Industry 4.0 w firmie produkcyjnej jest to, że na przykład maszyny, które jakby obsługują proces planowania, one również wiedzą, posiadają dane, wiedzę na temat motywacji pracownika na danym stanowisku pracy. To znaczy wiedzą, że Franek lubi pracować na tej maszynie, a Józek lubi pracować na
bo
drugiej maszynie.
Bo ta jest bliżej okna, a ta dalej.
Tak
i tu, tutaj jednak jest to już rzeczywiście bardzo skomplikowana technologia i ta technologia, pytanie, czy nie zaczyna trochę nadzorować człowieka. Natomiast temat niewątpliwie jest bardzo ciekawy i już od 20 września ważne chyba spotkanie na ten temat poświęcone właśnie przemysłowi 4.0. Ja serdecznie dziękuję naszym gościom. Przypomnę, w Studio Radia Gdańsk gościliśmy dzisiaj Dominika Pieczewskiego z Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów i Łukasza Brzezińskiego, Moja Norwegia, portal branżowy. A ja dziękuję za uwagę. Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk.